W Radiu Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Weź w opiekę naród całym. Przygotowanie do zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. A w studiu Radia Maria naszymi gośćmi są ojciec profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowany Grzegorz Bartosik z Niepokalanowa, franciszkanin konwentualny, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Jest z nami również ojciec Melchior Królik, Paulin, archiwista jasnogórski oraz ojciec Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra. Witamy ojcowie na antenie i zamieniamy się w słuch.
Dziękujemy za to powitanie serdeczne.
Dziękujemy, Boże.
W drugiej części, ponieważ ta pierwsza część radiowo-telewizyjna, ona jest za nami, a teraz czas na rozmowy niedokończone, bo pewnie nigdy nie będzie dokończony ten temat przedziwnego Bożego działania, dopóki żyjemy. Ktoś mi postawił pytanie, dlaczego w Towarzystwie Białych Paulinów dzisiaj jest franciszkanin. Myślę, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tej długiej liście polskich świętych szczególne miejsce zajmuje święty Maksymilian Maria Kolbe. I tutaj cytuję papieża Franciszka. Kościół wyniósł do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo długiej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych, którzy żyli w naszych czasach i są czczeni w całym świecie, mianowicie świętego Maksymiliana Marię Kolbe, franciszkańskiego kapłana i męczennika, który swą służbę okazał w całopalnej ofierze miłości, i świętą Marię Faustynę Kowalską, dziewicę, która bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, oraz świętego Jana Pawła II, papieża, który ukazywał niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela Człowieka. Święci, którzy jakoś szczególnie są wpisani też w jasnogórskie sanktuarium. Rozmawialiśmy z ojcem profesorem, że żyje jeszcze u nas ojciec, który pamięta świętego Maksymiliana przed wojną, jak pielgrzymował z braćmi tak na jest. Jasną Górę. I ten święty także przyczynił się trochę do radiofonizacji, ponieważ zachęcał ojców, żeby bardzo dobre nagłośnienie założyli, by wszyscy ludzie słyszeli Ewangelię.
Właśnie było to wtedy, gdy wracał z Grodna na kapitułę, na której miała być decyzja podjęta o Niepokalanowie. No i właśnie on wtedy odprawił mszę świętą w tej intencji, także napisał do swojego brata Fosa. A zobaczył pożyczone nagłośnienie. Po raz pierwszy użyto, to był 26 rok. I on zachęcił ojca Piusa, generała zachęcił, że nie pożyczajcie, tylko kupujcie. To jest cudowny wynalazek i tu Matka Boża musi mieć takich właśnie kaznodziejów, których będą słyszalni. O, w ten sposób właśnie zachęcił, że jak gdyby przyspieszył.
Do nagłośnienia Jasnej Góry. Tak.
Dlatego jesteśmy dzisiaj w tym gronie. Ojciec profesor, także przedstawiciel Towarzystwa Mariologicznego w Polsce, żeby jeszcze bardziej przybliżyć nam wydarzenia bardzo ważne, które są przed nami. Uroczystość 3 maja, uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, która tak bardzo wpisała się już w krajobraz polskiego narodu, choć stosunkowo to święto w kalendarzu liturgicznym, ono jest nie takie stare, moglibyśmy powiedzieć, bo to jest święto z XX wieku, ale jednak ten wiek wielkich wydarzeń związanych z zawierzeniem Matki Bożej sprawił, że nasze nabożeństwo do Maryi Królowej Polski, wdzięczność za jej opiekę jest tak wielka, że z tym dniem były związane bardzo ważne wydarzenia w historii. A wśród nich chyba takim kulminacyjnym wydarzeniem, chyba nikt nie ma wątpliwości, było polskie milenium, Sacrum Polonii Milenium, ponieważ w tym dniu na Jasnej Górze 3 maja w 1966 roku miały miejsce centralne obchody jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polski, którym przewodniczył legat papielski, dziś sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. On w imieniu papieża reprezentował także cały Kościół powszechny, można powiedzieć, głosił Słowo Boże, natomiast w sumie pontyfikalnej przewodniczył wspomniany już tu dzisiaj w tej części rozmów wielki święty pielgrzym Jasnej Góry, wtedy arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, dziś święty Jan Paweł II, wielki papież maryjnego zawierzenia świata, tak byśmy mogli powiedzieć. To były te wydarzenia 50 lat temu, które były zwieńczeniem tej długiej, trudnej drogi, choć chwalebnej i pełnej wielkich postaci, ale także bolesnych zdarzeń polskiego narodu, a wszystko dzięki temu, że to mocne drzewo zasadzone przed 1000 lat tak bardzo się rozrosło, że przyniosło tylu pięknych świadków. My po 50 latach od tamtych wydarzeń, zupełnie w innej rzeczywistości, pragniemy przeżywać w tym roku uroczystość Matki Bożej Królowej Polski jako kolejny etap narodowych dziękczynień za łaskę Chrztu Świętego poprzez Gniezno, Poznań. Idziemy na Jasną Górę tym sprawdzonym szlakiem zawierzenia Matce Bożej i naszym polskim świętym, aby u stóp Matki Bożej Królowej Polski podziękować za to wielkie świadectwo wiary poprzednich pokoleń. I dlatego też odwołujemy się do przeszłości, ale ku przyszłości. Stąd też w naszym studiu także jest ojciec Melchior Królik, archiwista, jak słyszeliśmy, który i dotyka tych dokumentów sprzed laty, ale także sam brał udział w tych uroczystościach i myślę, że warto, aby nam przypomniał o tamtym wydarzeniu sprzed 50 lat, abyśmy mogli głębiej przeżyć to wydarzenie, które jest przed nami, z tym samym uczuciem wdzięczności, ale z tą samą ufnością, by zawierzyć Matce Bożej ku przyszłości. Ojcze Melchiorze, prosimy.
Tak, byłem świadkiem tej uroczystości, ale może zanim do tego przystąpię, to chciałem przeczytać brewę Pawła VI, dzisiaj błogosławionego, który zatwierdza ten akt oddania Polski w niewolę miłości Matce Bożej, Królowej Polski. Mianowicie pisze tak. Ukochany nasz synu i czcigodni bracia, pozdrowienie błogosławieństwo. Pisze na ręce prymasa kardynała Wyszyńskiego i biskupów. Zgromadziliście się jako pasterze narodu polskiego, tak bardzo nam drogiego, u patronki królowej Polski, której obraz w świątyni jasnogórskiej nieustannie cześć odbiera, aby wypełnić dzieło pobożności najwyższej miary. Słowa Ojca Świętego, te akt oddania. Aby wypełnić dzieło pobożności najwyższej miary. Oddaliście bowiem w uroczysty sposób siebie samych, wszystkie dzieci Boże waszego narodu, przebywające w ojczyźnie poza jej granicami oraz wszystko, co ojczyznę waszą stanowi, wieczystą niewolę miłości Boga Rodzicy Dziewicy za wolność Kościoła w świecie i w waszym kraju. Zaprawdę nie mogliście wspanialej uczcić tysiącletniej rocznicy owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki. To pierwsze słowa, pierwszy fragment właśnie tego brewe Ojca Świętego, który tak nazywa to najwyższym akt najwyższej rangi, akt heroiczny oddania się Matce Bożej. Byłem świadkiem, ponieważ byłem narratorem, objaśniałem teksty w czasie sumy głównego nabożeństwa. Tylko wspomnę na początku, że rano kazanie 3 maja 1966 roku, kazanie o godzinie 6 wygłosił ówczesny właśnie metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła, pod tytułem Chrzest Narodu, a oddanie Polski w niewolę Maryi. No i pięknie tutaj właśnie uzasadnia tę niewolę, bardzo pięknie mówi, no, długie kazanie, no ale ludzie słuchali z zapartym tchem, bo to przecież wiadomo, że to był gospodarz tej uroczystości, bo Jasna Góra wtedy należała do metropolii krakowskiej. Natomiast główne nabożeństwo, kazanie na głównym nabożeństwie miał oczywiście ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński, wtedy legat papieski. Może jedno zdanie, wyjaśnienie, dlaczego nie papież, tylko papież wydelegował swojego delegata, legata, dlatego, że papież miał ochotę ich pragnienie, nie tylko ochotę, ale pragnienie przybycia do Polski na te uroczystości. Nawet do tego stopnia, jeżeli nie już na uroczystości mu nie pozwolono przyjechać, to chciał przyjechać zupełnie prywatnie na Boże Narodzenie, odprawić pasterkę w nocy i wracać. Bez żadnej obstawy, bez żadnej asysty. Tak zupełnie prywatnie, tak bardzo był sekretarzem nuncjaturze apostolskiej przed wojną, dlatego bywał na Jasnej Górze i wiedział, jakie znaczenie dla Polaków ma Jasna Góra i jakie było mi to wielkie znaczenie, żeby papież był na Jasnej Górze. No więc papież nie mógł być, dlatego legat papieski, kardynał Wyszyński zastępował Ojca Świętego, w jego imieniu działał, był portret Ojca Świętego, niesiony w procesji i potem na tronie był postawiony, no i witano, tak, w osobie legata witano Ojca Świętego. Wszystkie przemówienia, zwroty właśnie były w tym kierunku. I ksiądz prymas, legat, wygłosił kazanie długie kazanie, ponad godzinne, ale też słuchaliśmy zapartym tchem. Jego piękna dytka, jego wspaniała postawa, jego modulowanie, w ogóle wzorzec dla kaznodziejów. To podpatrywałem, bo sam się przygotowywałem do tego, żeby być kaznodzieją i dlatego chłonąłem, powiedzmy, na tę formę wygłoszenia. I stąd nawet nie wiadomo kiedy, te ponad godzinę, godzina i 15 minut przebiegło. I było to pod tytułem Gody tysiąclecia na Jasnej Górze. Historyczny akt nowego tysiąclecia. Macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła, żywy wotum wdzięczności narodu. No, taki tytuł i podtytuł i właśnie taka tematyka wtedy była. Ja komentowałem procesję. I oczywiście na polecenie księdza prymasa został wyniesiony cudowny obraz. Konserwatorzy nie bardzo się na to godzili, ale ksiądz prymas miał władzę i mówi, matka musi być z ludźmi, matka jest dla dzieci. I na pewno ona będzie chciała być wśród dzieci, wśród tych tłumów, którzy tam zgromadzą. A konserwatorzy są od tego, żeby zabezpieczyć obraz i ewentualnie go konserwować. I prowadziłem, właśnie miałem przygotowany tekst, prowadziłem tą procesję tysiąclecia. To było 14 stacji w czasie, gdy obraz był niesiony. Co kilka kroków były zmiany po zapowiedzi i te zapowiedzi, te stacje wyglądały tak tytularnie. Same tytuły przeczytam tylko. Pierwsza stacja to był Chrzest Polski, Bogu Rodzica. Pod takim tytułem obraz bazyliki przejął ksiądz prymas Wyszyński i wszyscy metropolici krakowscy nieśli obraz. Do kilka kroków. Następna stacja Polska Piastowska. Nieśli biskupi ziem odzyskanych dla podkreślenia, że właśnie te ziemie, które kiedyś były polskie, wróciły z powrotem do Polski. Trzecia stacja Święty Stanisław Dobry Pasterz. Obraz przejęli kapłani. Oczywiście wcześniej wydelegowani, no i było bardzo dużo kapłanów, którzy byli już na podium, czekali, ale część szła przy obrazie i dlatego, kiedy kapłani przejęli niesienie obrazu, to oni podeszli i utworzyli taki szpaler. Musiało to bardzo pięknie wyglądać. Czwarta stacja, zakony w kulturze chrześcijańskiej narodu. A więc przejmują obraz wyżsi przełożeni zakonów męskich, generałowie, prowincjałowie. I wkład zakonu. Oczywiście ja czytuję tylko tytuły, ale te tytuły są bardzo pięknie wyjaśnione. Także oni musieli czekać z ruszeniem obrazu, aż ja ten tekst przeczytam. No, bardzo pięknie pani Maria Wantowska bardzo Instytutu Prymasowskiego bardzo pięknie opracowała i z serca i ze znawstwem opracowała te wyjaśnienia. Następnie piąta stacja pod tytułem Okres Jagiellonów. Tutaj przejęli obniesienie obrazu ludzie sztuki, nauki, kultury, profesorowie uniwersyteccy. To ludzie, którzy dziedzili prym w dziedzinie ducha. Szósta stacja, cudowna obrona Jasnej Góry, Polska przed murzem chrześcijaństwa. Tyle razy Polska broniła, zasłaniała sobą, zwłaszcza przed mahometanizmem głównie, i dlatego to jest nazwa przez stolicę apostolską dana kiedyś, Polska przed murzem chrześcijaństwa. A ponieważ tu dotyczyło obrony Jasnej Góry, ojciec Kordecki, no więc obraz przejęli gospodarze tego miejsca, ojcowie i bracia Paulini. Następne, siódma stacja, pisarze, literaci, wszyscy twórcy poloniści nieśli ten obraz, ci, którzy tworzyli naszą kulturę, naszą literaturę piękną. Ósma stacja, w walce bytu narodowego. To znowu byt narodowy w sensie takim fizycznym, ale głównie w sensie duchowym, wychowawczym i dlatego obraz przejęli pedagodzy, profesorzy i służba medyczna bytu narodowego w sensie duchowym, umysłowym, w sensie fizycznym, a więc cała służba medyczna. Dziewiąta stacja, rodzicielki narodu. No to przepiękna nazwa, oczywiście chodzi o matki, one są rodzicielkami narodu, bo rodzą, dają dzieci i dlatego właśnie matki, wybrana delegacja matek w imieniu wszystkich matek i tam jest przepiękny tekst właśnie o wartości matki, o znaczeniu kobiety, prawda, więc, ale to nie mamy czasu, żeby ją przeczytać. Następna, 10. stacja pod tytułem Na wychodźstwie. No niestety tutaj przewidziano delegację Polonii, no ale władze ówczesne nie dawały wizy, nie wpuszczały do Polski Polaków, biskupów niemieckich nie wpuszczono, ale również i Polaków, głównie ze Stanów Zjednoczonych, bo bali się ich wpływów i dlatego wynaleziono, tam zostają odszukani jacyś ludzie, którzy emigrowali, byli w Stanach Zjednoczonych, wrócili do Polski, albo też przyjechali w międzyczasie, przedtem i oni byli w tej właśnie delegacji.
Jeśli mogę dopowiedzieć, ojcze Melchiorze, miałem to szczęście osobiście w Watykanie, w muzeum, oglądać ornat wyhaftowany przez polskie siostry z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym samym czasie, kiedy na Jasnej Górze była sprawowana suma odpustowa, Polonia zagraniczna zgromadziła się w Bazylice Świętego Piotra i papież Paweł VI na znak jedności ze zgromadzonymi na Jasnej Górze właśnie w tym ornacie sprawował mszę świętą. Właśnie
bardzo piękny symbol i łączność.
Symbol, tak. Właśnie.
Bo legat odprawia mszę świętą specjalnie uszytym na tę uroczystość papieskim ornacie. Ten ornat jest po dzisiaj zachowany. Nawet kiedyś ojciec Kamil chciał się w niego ubrać, ale mu nie pozwolili, bo to jest legacki, a właściwie papieski ornat. No i będę już kończył. Teraz to było na wychodźstwie, więc no, to była nam bardzo przykro, że ci Polacy, którzy ogromnie miłują Jasną Górę. Ja byłem w Chicago i tam przeprowadzałem rekolekcje, prezentacje przyroczy. To musiałem powtarzać, zwłaszcza taki program Maria w dziejach naszego narodu. Myślałem, że to jest program dla starszych, ale przyszli do wszystkich szkół, dzieci od najmłodszych, od przedszkola, musi ojciec ten program powtórzyć. Dlaczego? Bo to jest nasz kosz patriotyczny, bo pokazuje właśnie Maria w dziejach polskiego narodu. Wszystkie, to jest program ułożony na słowach Ojca Świętego Jana Pawła II, że wszystkie ważniejsze wydarzenia w naszej ojczyźnie są zawsze jakoś związane z tym miejscem, sanktuarium jasnogórskim. I to właśnie ukazywałem. Także oni bardzo kochają. Byłyby bardzo dużo przyjechało Polaków na tą uroczystość, no ale władze nasze, racja stanu nie była ważna, tylko racja partii była najważniejsza. To taka dygresja. No i teraz jeszcze 11, pod tytułem Wolna Polska. Tutaj chodzi o ludzi pracy, górnicy, rolnicy, górale i tak, ci ludzie, którzy po prostu zarabiają na chleb, tworzą dla nas chleb, pracują. 12 stacja, Czarna Noc Okupacji. Udział brali powstańcy warszawscy i ci więźniowie, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Też bardzo piękny tekst do tego jest i bardzo to było wzruszające. Ludzie płakali właśnie, jak się ten tekst czytało, bo to było takie piękne, że przeżyli po to, żeby właśnie spotkać się z Bożą Matką. No i potem 13. stacja, to jest Polska odbudowy, inteligencja techniczna, inżynierowie, architekci, budowniczy i tak dalej. Ci przejmowali obraz. I wreszcie ostatnia stacja, 14, pod tytułem Wielka Nowenna. Kończy się procesja i obraz na nowo w swoje ramiona bierze ksiądz prymas i arcybiskupi. I tak doszli do szczytu, gdzie był przygotowany specjalna dekoracja. Na tle takiej dużej M litery Matki Bożej był wmontowany cudowny obraz, tam umieszczony, a na dole była piękna, zabytkowa, grzeżeńska ścielnica. No i to tyle mogę powiedzieć, to co sam przeżywałem i z tego się bardzo cieszyłem, że miałem ten zaszczyt służyć Matce Bożej i brać taki czynny udział w tym przepięknym, wspaniałym nabożeństwie. Ludzi było bardzo dużo. No to ojciec by mógł zapytać mnie, jakbym oszacował ilość ludzi, bo to nie da się oszacować, ale tak liczymy, między 250 do 300 tysięcy ludzi mogło być, dlatego że plac był wypełniony, parki i aleja Szynkiewicza. No a jak słyszę, to dopowiada ksiądz ojciec Kamil, że w tych protokołach władzy ludowej było napisane 250 tysięcy. To znaczy, że musiał być o wiele więcej, bo oni zawsze zawężali. Zawsze pisali mniej, żeby pokazywać, że religia znowu nie ma aż tak wielkiego powodzenia i takiego wielkiego znaczenia, tak zresztą jak było przy papieskich pielgrzymkach.
Przez wieki i wydarzenia naród kroczy z Matką Bożą, bo w tych wszystkich stacjach było ukazane i życie narodu, jego chwalebne dzieje, także jego trudne doświadczenia, ale zawsze ten element bardzo istotny, jakby zwornik tego życia narodu, czyli cześć i miłość do Matki Najświętszej. Wiemy, że to milenijne wydarzenie było zwieńczone szczególnym aktem oddania w niewolę, macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w ojczyźnie i na świecie. Wyjątkowy, doniosły akt przyjęty potem przez papieża Pawła VI, dziś błogosławionego, zaakceptowany tym wyjątkowym brewem. I wiemy, że to doświadczenie polskiego milenium potem owocuje wielkimi zmianami, wydarzeniami, a przede wszystkim można powiedzieć, że owocem polskiego milenium jest pontyfikat świętego już dzisiaj papieża Jana Pawła II, który na Jasnej Górze jakby dopełnia ten trzeciomajowy akt osobistym zawierzeniem Kościoła i świata aż do najdalszych granic miłości, tak jak to sam nazwał w 1979 roku. My jesteśmy kolejnym pokoleniem w sztafecie dziejów, przeżywamy 1050-lecie Chrztu Polski już zupełnie w innych warunkach, ponieważ idziemy razem, po prostu Kościół idzie z narodem, naród idzie z Kościołem, także przedstawiciele tego narodu sprawujący władzę są bardzo mocno obecni, co było nie do pomyślenia 50 lat temu. Idziemy ku tym wydarzeniom, żeby nowe czasy, nowe wydarzenia także zawierzyć Matce Bożej. Jest z nami ojciec profesor Grzegorz Bartosik, który na pewno podpowie nam, dlaczego to ma takie szczególne znaczenie i dlaczego właśnie w tym duchu chcemy dalej kontynuować to wielowiekowe doświadczenie miłości i oddania Matce Bożej.
Dobrze wiemy, że obecność Matki Bożej jest na stałe wpisana w naszą historię. Teraz świętujemy tę rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Dziękujemy Panu Bogu za to, że od tylu wieków należymy do mistycznego ciała Kościoła, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Ale tego by nie było, gdyby nie Boża opatrzność i obecność Matki Bożej. To, że w naszym pejzażu nie dominują minarety, czy nie dominuje symbol sierpa i młota, a dominują krzyże, to zawdzięczamy w głównej mierze jej, naszej Matce i Królowej. Chociażby przypomnijmy takie wydarzenie jak cudowna obrona Jasnej Góry, a tak naprawdę to obrona przed zalewem protestantyzmu, czy obrona odsiecz Wiednia, obrona przed islamem, nie tylko Polski, ale całej Europy, czy obrona przed komunizmem w roku 1920, tak zwany cud nad Wisłą, gdzie w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej Maria objawia się na niebie i to jest decydujący, zwrotny punkt w dziejach Bitwy Warszawskiej. A więc widzimy, że Matka Boża towarzyszy nam od początku, od zarania naszych dziejów i broni i naszej wiary, i naszej wolności. I te akty zawierzenia, których jesteśmy świadkami, czy byliśmy świadkami, to wyraz naszej wiary w to, że jej pomoc jest bardzo skuteczna. Szczególnie w XX wieku tej pomocy doświadczyliśmy w sposób namacalny. Weźmy chociażby ostatnie takie dwa ważne akty zawierzenia. Pierwszy to z roku 1946, kiedy prymas August Chlont, odpowiadając na prośbę, apel papieża Piusa XII, zawierzył Polskę niepokalanemu sercu Maryi. I zobaczmy, że Polska właściwie jako jedyny kraj w tak zwanym bloku komunistycznym, socjalistycznym, no najmniej ucierpiała. Kościoły były otwarte, mimo że były pewne ograniczenia, ale jednak ta wolność została zachowana. Zupełnie inaczej to było w innych krajach, Czechosłowacja, NRD, Bułgaria, gdzie księże czy siostry zakonne były więzieni w obozach koncentracyjnych. I potem ten akt milenijny, który wspominamy, którego 50-lecie będziemy obchodzić, Ten akt milenijny składał się z dwóch części. Pierwsza część było to dziękczynienie i modlitwa do Boga Ojca, podziękowanie za dar chrztu, za opiekę Bożej opatrzności nad naszą ojczyzną. Natomiast druga część było to zawierzenie, właściwie oddanie się w macierzyńską niewolę miłości Maryi i był wskazany jasny cel tego oddania, za wolność Kościoła i prośba, aby Maryja ustrzegła wiarę naszego narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, na nowe tysiąclecie. Zauważmy, że ten okres, lata 50., 60., to był okres, kiedy ówczesne władze Polski Ludowej w sposób jakiś taki metodyczny walczyły z religią, zwłaszcza chciały usunąć religię z życia młodego pokolenia, usunięcie religii ze szkół, nauki religii ze szkoły i wszelkie inne akcje, żeby tylko odciągnąć młodzież od Kościoła. I stąd ten akt oddania, to był ten główny cel, prośba, aby Maryja zachowała wiarę młodego pokolenia, abyśmy tę wiarę my, bo już ja jestem już tym młodym pokoleniem późniejszym, abyśmy tę wiarę otrzymali i mogli przekazywać dalej. Natomiast był jeszcze bardzo ważny drugi element tego oddania, mianowicie ksiądz kardynał prymas Wyszyński, episkopat polski, oddał cały nasz naród jako narzędzie Panu Bogu i Matce Bożej, aby Matka Boża, Pan Bóg posługiwali się nami dla dobra Kościoła powszechnego. I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać, że przed tym aktem milenijnym w roku 1965, 1 września, kiedy Episkopat Polski skierował zaproszenie do papieża Pawła VI, tam w sposób bardzo wyraźny nawiązał do odsieczy króla Jana III Sobieskiego. Mianowicie księża biskupi napisali, że tak jak kiedyś właśnie Polska była przed murzem chrześcijaństwa i obroniła na prośbę papieża, który zwrócił się do króla Jana Sobieskiego z prośbami: synu, ratuj chrześcijaństwo, ratuj Kościół. I Jan III Sobieski natychmiast odpowiedział i wiemy, że pod sztandarem Pana Jezusa i Maryi odniósł zwycięstwo nad islamem. Tak samo w tymże memoriale, w tym liście zapraszającym, biskupi polscy mówią, że my jako Polacy chcemy ofiarować siebie Kościołowi, tak żeby ustrzec Kościół przed różnymi zagrożeniami, żeby Maryja posługiwała się nami dla ratowania chrześcijaństwa i Kościoła. I to było wprost to odniesienie do odsieczy wiedeńskiej. I potem właśnie w akcie oddania, który został odmówiony i złożony Panu Bogu 3 maja 1966 roku, jest właśnie to wyraźne stwierdzenie, że oddajemy się jako Polacy Panu Bogu, Matce Bożej za narzędzia dla budowania Królestwa Bożego. Tutaj na marginesie można zaznaczyć, że to określenie oddać się jako narzędzie to było ulubione określenie świętego Maksymiliana, że być narzędziem w rękach niepokalanej. I rzeczywiście ten akt oddania, tak jak już ojciec Kamil wspomniał, przyniósł błogosławione owoce, bo chociażby tak liczne powołania kapłańskie i zakonne w latach 80., 90., tak wielka ilość misjonarzy z Polski, sióstr, księży, braci zakonnych na różnych kontynentach, można powiedzieć, że to jest wysłuchanie tamtej prośby, tamtej naszej dyspozycyjności. I polscy misjonarze są obecni na wszystkich kontynentach. A myślę, że właśnie najważniejszym owocem tego aktu oddania to był Jan Paweł II, człowiek, który wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie i można powiedzieć był darem Kościoła polskiego dla całego Kościoła. Oczywiście tych owoców możemy dopatrywać się więcej, chociażby ruch Solidarność czy docelowo upadek komunizmu. A więc widzimy, jak bardzo te dwa chociażby akty z 1946 i 1966 roku, akty oddania Polski Matce Bożej, jakie błogosławione owoce przyniosły. Zresztą to samo w skali całego świata możemy powiedzieć o akcie oddania papieża Jana Pawła II z roku 1984, który był wypełnieniem prośby Matki Bożej skierowanej w Fatimie. Wiemy, że ten akt właściwie ustrzegł nas od wojny nuklearnej, a poza tym jakby zaraz natychmiast rozpoczęła się tak zwana pierestrojka i upadek komunizmu i takie symboliczne daty można tylko powiedzieć, że formalnie rozpad Związku Radzieckiego nastąpił 8 grudnia, czyli w uroczystość Matki Bożej Niepokalanej w roku 91. No a wcześniej ten pucz w Rosji i początek tego rozpadu święto Matki Bożej Królowej. Wcześniej było to święto Niepokalanego Serca Maryi 22 sierpnia 1991 roku. Jeżeli w duchu wiary patrzymy na te daty, to widać wyraźnie, że no stoi za tym ręka Boża i ręka Niepokalanej. I teraz 3 maja, więc już wkrótce na Jasnej Górze, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wraz z polskimi biskupami dokona nowego aktu zawierzenia Polski Matce Bożej. Bo wiemy, że jesteśmy w obliczu nowych wyzwań, nowych zagrożeń. Być może te zagrożenia są wiele bardziej niebezpieczne niż te sprzed 50 lat. Wtedy dosyć jasno było wiadomo, kto jest wrogiem, kto walczy z Kościołem, z wiarą, z polskością. Dzisiaj nie jest to takie proste. Różne nurty lewicowe, antychrześcijańskie z coraz większą mocą atakują Kościół. Ponownie pojawia się zagrożenie islamem. Wiele innych prądów, zwłaszcza konsumpcjonizm, praktyczny ateizm, zagraża ludzkości. Zapowiada to i mówi o tym Matka Boża w objawieniach fatimskich. A więc stajemy wobec nowych wyzwań i zagrożeń, cały świat i nasza ojczyzna. I stąd tak ważne jest, aby ten akt, nie tylko żeby ten akt dokonał się i żeby został wypowiedziany ustami polskich biskupów, ale przede wszystkim, abyśmy my tym aktem żyli, abyśmy oddając się Maryi starali się żyć jak prawdziwi uczniowie Chrystusa.
Jeśli mogę dopowiedzieć, tu ojciec profesor wspomniał to wydarzenie z placu świętego Piotra. Miałem to szczęście uczestniczyć w 20. rocznicy zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Było to dokładnie 24 marca, w przeddzień tamtego wydarzenia 2004 roku. Pozwolę sobie zacytować słowa, które wtedy w krótkiej katechezie powiedział dzisiaj już święty Jan Paweł II. Drodzy bracia i siostry, w przeddzień święta zwiastowania nie możemy nie zatrzymać się przy tej, która przez swoją gotowość pełnienia woli Bożej poprzez swoje fiat dała początek dziełu odkupienia. Dokonał go Syn Boży, który przez dziewicze macierzyństwo Maryi stał się człowiekiem, aby przez ofiarę krzyża wybawić nas z niewoli śmierci. Wielki post, który podejmujemy jako przygotowanie do przeżywania tej tajemnicy, w sposób szczególny uświadamia nam, że fiat Maryi było niejako uprzedzającą zapowiedzią fiat Chrystusa, które potwierdzi własną krwią. To święto chrystologiczne i maryjne zarazem przywodzi na pamięć znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce u początków tego pontyfikatu. Myślę to o 8 grudnia 1978 roku, gdy w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej zawierzałem Kościół i świat Maryi, a także 4 czerwca 1979 roku, gdy odnawiałem ten akt przed jasnogórskim wizerunkiem Czarnej Madonny. A więc widzimy, że święty Jan Paweł II zabrał ze sobą to wielkie dziedzictwo zawierzenia i uczynił go w wymiarze Kościoła Powszechnego wielką modlitwą. Takie brzemienne skutki milenijnego aktu oddania i tej ufności całego narodu, które zaowocowały jego ufnością, zawierzeniem całego świata. To tak tytułem dopowiedzi, bo akurat uczestniczyłem w tej audiencji 20. rocznicę tamtych wydarzeń, więc słyszałem te słowa na placu świętego Piotra w Watykanie. To dla nas wszystkich było takim potwierdzeniem słuszności, że tą drogą, którą idziemy, drogą wierności Chrystusowi i Jego Matce, tą drogą na pewno dojdziemy do tych wielkich wydarzeń, które Bóg dla nas przygotował, dla naszego pokolenia. I właśnie dlatego 3 maja tego roku będzie potwierdzeniem tej wielowiekowej drogi Kościoła w Polsce i naszego narodu ku przyszłości, bo tak patrzymy na te wszystkie wydarzenia.
Proszę profesora, czy to, że 8 grudnia rozpadł się Związek Radziecki. Czyli to nie jest wypełnienie tej przepowiedni ojca Maksymiliana, w którą zdaje się nikt nie wierzył, że niepokalana zatriumfuje na Kremlu. Prawda? Czy to nie było wypełnienie, czy to nie o to chodziło? Bo tak się złożyło, jak gdyby, prawda?
To znaczy, ojciec Maksymilian zapowiedział, że niepokalana właśnie zatriumfuje na Kremlu. Na pewno w pewnym sensie tak, ale myślę, że to jeszcze nie do końca wszystko się wypełniło, że jeszcze przed nami większe cuda, tak.
A tych cudów jest bardzo wiele każdego dnia. Ojciec Melchior często powtarza, kiedy słyszymy na antenie Radia Jasna Góra o wydarzeniach działanych za przyczyną Matki Bożej. Wiek to wiekowi ogłasza na Jasnej Górze, ta Matka nasza. Tak powtarzali sobie pielgrzymi poprzez pokolenia. I właśnie do tej serdecznej Matki Opiekunki Ludzi chcemy udać się w dniu 3 maja, by zawierzyć nowe czasy, nasze czasy w 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Ja tylko dopowiem może tylko właśnie, dlaczego na Jasnej Górze, jak Ojciec Święty nam wskazuje, w jubileuszowym orędziu na 600-lecie Jasnej Góry 8 grudnia 1981 roku napisał niespotykane dotąd słowa, mianowicie: Maryja, która po macierzyńsku przewodniczy całemu ludowi Bożemu w jego ziemskiej wędrówce, w pielgrzymowaniu wiary, nadziei i miłości, przewodniczy synom i córkom ziemi polskiej w tym samym pielgrzymowaniu, więc wiary, nadziei i miłości, za pośrednictwem swego jasnogórskiego wizerunku. A więc tak niespotykane słowa, kiedy ojciec się nam przypomina i wskazuje, że naszą chodegercią, naszą przewodniczką narodową, narodu całego jest właśnie Matka Boża. Matka Boża.
Otóż kiedy trwały przygotowania do tego aktu, powstało pytanie, czy w tym roku 1050-lecia Chrztu Polski należy powtórzyć ten akt milenijny, czy może ułożyć nową formułę. Ostatecznie ta formuła jest nowa, natomiast jest bardzo ściśle zakorzeniona w tamtym akcie oddania sprzed 50 lat. To, co nowego, oczywiście do czego nas też jakby wychował papież Jan Paweł II, mianowicie, że ten akt oddania nazywa się już aktem zawierzenia, bardziej tą relację synowską do Matki Bożej właśnie za wzorem Jana Pawła II określamy jako zawierzenie, chociaż w nawiązaniu do tamtego aktu jest także mowa o macierzyńskiej niewoli miłości. Jakie są główne myśli nowego aktu zawierzenia Polski Matce Bożej? Przede wszystkim jest na początku wyrażona wdzięczność Panu Bogu za dar chrztu z racji 1050. rocznicy, za wszelkie łaski, które my jako naród otrzymaliśmy w tym czasie przez te wszystkie pokolenia. I także zwracamy się do Pana Boga, do Pana Jezusa przez pośrednictwo Matki Bożej, by On błogosławił nam w naszej dalszej pielgrzymce wiary. Ważne jest także to, że zawierzamy całą Polskę, wszystko, co stanowi Polskę i w kraju, i na emigracji. Oddajemy się Maryi i tutaj warto zacytować słowa tego aktu. Pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością. A więc podstawowym jakby aspektem tego aktu oddania jest to, że chcemy pełnić wolę Bożą. Wiemy, że to jest warunek świętości, to jest naprawdę sens naszego życia, pełnić wolę Bożą. Więc oddajemy się Matce Bożej, by ona pomagała nam być uczniami Chrystusa, pełnić wolę Bożą. Następnie zwracamy się, postanawiamy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia, Twoją wiarę, nadzieję i miłość wyrażające się w służbie Bogu i ludziom. A więc tutaj znowu zobowiązanie. Nie tylko więc prośba, żeby Matka Boża nas broniła, żeby broniła naszej wiary, ale także zobowiązanie, że my chcemy być wiernymi uczniami Chrystusa, że chcemy za jej przykładem troszczyć się o innych ludzi, o zbawienie każdego człowieka. W akcie tym też znajdujemy słowa, że chcemy być wierni tradycji naszych wielkich poprzedników, czcicieli Matki Bożej. aby kontynuować duch papieskiego Tutuustuus i prymasowskiego, wszystko postawiłem na Maryję. Czyli wyraźne odniesienie do Jana Pawła i do kardynała Wyszyńskiego, że chcemy kontynuować tę drogę i kroczyć po tej drodze, której oni nas nauczyli, którą nam zostawili. Wreszcie w tym akcie oddania jest wyraźne zobowiązanie do głoszenia Ewangelii, do ewangelizacji, że tak jak my otrzymaliśmy niegdyś wiarę i została ona nam przekazana przez naszych przodków, tak my dzisiaj chcemy tą wiarą się dzielić z innymi, głosić Ewangelię. I wreszcie jest wezwanie i zobowiązanie, że chcemy, tak jak Chrystus na krzyżu przebaczył wszystkim, tak i my dzisiaj chcemy przebaczyć wszystkim, chcemy budować pokój w ojczyźnie i w świecie. Myślę, że to w obecnej sytuacji, kiedy tak wiele sporów jest w naszej ojczyźnie, czy tak wiele podziałów, ten element wzajemnego przebaczenia, wzajemnego budowania pokoju, zgody jest bardzo istotny. A więc zawierzamy siebie, całą naszą ojczyznę i naszą przyszłość Matce Bożej, ale jednocześnie zobowiązujemy się żyć tym, co przyrzekaliśmy w chrzcie, więc być wiernymi uczniami Chrystusa.
Weź w opiekę naród cały. Przygotowujemy się do zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. To zawierzenie 3 maja na Jasnej Górze w naszych parafiach i kościołach 26 sierpnia. Dziś przygotowujemy się do tego aktu zawierzenia. Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia. Temat związany jest z obchodami milenijnymi, jak również z tymi, które trwają w naszej ojczyźnie, przed którymi to wydarzeniami też jesteśmy, zwłaszcza na Jasnej Górze. I tutaj te pytania, te Państwa spostrzeżenia niech dotyczą tych spraw. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. A naszymi gośćmi w studiu są ojciec profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, ponadto ojciec Melchior Królik, archiwista jasnogórski, ojciec Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra. Ojciec Grzegorz Bartosik jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, posługuje na co dzień w Niepokalanowie. A zatem zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Thank you. Radio Maryja, prosimy. Halo? No, niestety ktoś się z nami rozłączył. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo?
Halo? Jeżeli ojciec mi pozwoli, to chciałem coś powiedzieć, ale muszę też to nieszczęsne, znaczy wyłączyć. Zdążę?
Jesteśmy na antenie, panie Krzysztofie.
A, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam takich kochanych przyjaciół jak ojciec Melchior, ojciec nasz, który właśnie chce powiedzieć krótko, że taki jestem po prostu bardzo dzisiaj wzruszony tym, że ten tandem, który zawsze był udziałem ojca Kamila z ojcem Zachariaszem, dzisiaj wypełnia tak wspaniała postać, nie tylko przyjaciel i ojciec, ale współbrat pielgrzymkowy jako ojciec Melchior. To jest bardzo ważna sprawa, że dzisiaj właśnie na taki temat ta rozmowa się może dokonywać. I od razu chcę powiedzieć, że to, co ojciec Melchior przypominał, tą sytuację z tego tysiącletniego rocznicy chrztu na Jasnej Górze, to jakoś tak pamiętam bardzo dokładnie, jak to było wtedy. Pamiętam, że kiedy ogłoszono tego nuncjusza apostolskiego, którym był kardynał Wyszyński, to wtedy był tak wielki entuzjazm, że w górę leciały parasolki, buty, płaszcze. No to było coś nieprawdopodobnego, ale tą sytuację później określi nasz kochany ojciec Kazimierz Przydatek w Rzymie, który powie, że ponieważ wtedy nie wpuszczono do Polski papieża, to dlatego papież został z Polski jakby wyjęty, zabrany, prawda? Że to właśnie był ten cały niezwykły etos tego wielkiego wydarzenia. Dlatego te żywe właśnie wspomnienia są dla mnie takie szalenie ważne i cieszę się bardzo, bo z ojcem Melchiorem łączy mnie ta wielka sprawa, jaką jest ta brama do Jasnej Góry, która nazywa się Święta Anna, gdzie ojciec Melchior otrzymał łaskę kapłaństwa. A moja żona, z którą łączył mnie kardynał Wojtyła, mogła przypieczętować to wieloletnią pracą tam w tej konserwacji klasztoru u świętej Anny. Dlatego to jest taka okazja, żeby Panu Bogu podziękować, jeszcze bardziej zawierzyć, jeszcze bardziej, jakby powiedzieć, no uwierzyć i przypomnieć te właśnie źródła niesłychanego i wielkiego wydarzenia, jakim jest i ta rocznica teraz, ojcze Benedykcie, i ta, która była, bo przecież chodzi tylko o to, żebyśmy to zdołali przekazać nowym pokoleniom, które przyjdą już po nas, bo my się powoli wykruszamy, tak jak ten mój wielki ból, że nie ma już ojca Zachariasza, ale wszyscy idziemy w tym samym kierunku, to znaczy idziemy w tej obietnicy Pana Jezusa Zmartwychwstałego, że jesteśmy przez Chrzest Święty zanurzeni w jego śmierci, ale i w jego zmartwychwstaniu. Dlatego o ten stan wiary, o którym tak mówił Benedykt XVI, musimy bardzo zabiegać, modlić się, prosić i niech Pani Jasnogórska, Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka, będzie nam w tym tą właśnie przewodniczką i tą, która nas już od tylu lat prowadzi. I także cieszę się bardzo, że to wszystko dzisiaj taki miało wymiar, jaki miało. Ja spontanicznie chciałem to wszystko wyrazić, ale niech to będzie takie właśnie od serca do serca. Wspomożycielka niech nas prowadzi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać Panie Krzysztofie za to, że Pan wspomina tamte wydarzenia, ale także mówi o tej kontynuacji wielkiego zawierzenia przez to pierwsze pielgrzymowanie, bo ono ciągle się przewija w tej modlitwie do Matki Bożej na polskiej ziemi. To jest jakiś wyjątkowy fenomen, który jest jakby potwierdzeniem tej drogi, wielowiekowej drogi. Właściwie od samego początku, ojciec tutaj bada kroniki, od samego początku z całego świata ówczesnego przychodzili pielgrzymi ze wszystkich krajów Europy na Jasną Górę. Od samego początku.
Tak, to długo wyraźnie pisze. Z całej Polski, krajów sąsiednich, cytuję dosłownie, zbiega się tutaj lud pobożny z powodu zdumiewających cudów, jakich tu chorzy doznawali za przyczyną tej Pani i Rodzowniczki naszej. I on mnie natknął właśnie do tego, żeby się zająć się tą dziedziną. A nawiasem, w niedzielę byłem w mojej rodzinnej parafii Borowno, to jest koło Kruszyny, tam gdzie nocleg, gdzie na tej trasie królewskiej, była właśnie sympozjum o Janie Długoszu, dlatego, że jego matka, imieniem Beata, pochodziła właśnie z Borowna. Dlatego tak na antenie chcę się tutaj pochwalić tą dumą, że przez moją parafię przechodziła pieszo Eleonora Królowa dwukrotnie, no a matka właśnie urodzona w Borownie wydała tak wspaniałego człowieka, takiego wielkiego patriotę i miłośnika Jasnej Góry i Paulinów. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Raczej bracie Krzysztofie, do zobaczenia w sierpniu.
Na pielgrzymkowym szlaku, a my powracamy do tej modlitwy zawierzenia, którą będziemy ponawiać. Ojciec profesor wspomniał tutaj o tych zagrożeniach, które nam dzisiaj towarzyszą. Wiemy, że milenijny akt oddania tak naprawdę uratował wiarę poprzez tę pracę długofalową i śluby jasnogórskie, wielkonowenne i potem to konsekwentne realizowanie pomimo trudności. Myślę, że ta modlitwa współczesnego pokolenia jest także jakimś impulsem i podpowiedzią dla nas.
Niewątpliwie tak. Myślę, że właśnie warto wspomnieć to przygotowanie do milenium, jakie wtedy trwało, a więc najpierw jasnogórskie śluby w roku 1956 i potem Wielka Nowenna, czyli właściwie każdy rok, można powiedzieć, był to taki pierwszy praktyczny program duszpasterski dla całego Kościoła w Polsce. A więc każdy rok poświęcony właśnie realizacji tych przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. I to była konkretna praca mobilizująca całe rodziny, całe parafie, całe diecezje. Stawianie konkretnych zadań, uwrażliwianie ludzi chociażby na obronę życia, na trwałość rodziny, na sprawiedliwość społeczną. I to zaowocowało tym, że Polacy, żyjąc tą nowenną, przez te 9 lat przygotowali się do tego aktu milenijnego. I mimo że zewnętrzne warunki, powiedzmy walka z Kościołem, te zewnętrzne warunki były niesprzyjające, to jednak odzew narodu był bardzo duży, o czym świadczyły właśnie ta liczna obecność, czy to w czasie ślubów jasnogórskich, czy w czasie aktu milenijnego, liczna obecność Polaków na Jasnej Górze, a potem każdy, wracając z Jasnej Góry, zanosił to przesłanie do swoich rodzin. Dzisiaj, kiedy sytuacja jest odmienna, nie ma walki politycznej, powiedzmy, z Kościołem w sensie ścisłym, kiedy to, co zostało już wspomniane, jubileusz państwowości polskiej jest ściśle związany z jubileuszem chrześcijaństwa, kiedy najwyższe władze Polski, pan prezydent, pani premier, dostrzegają i podkreślają rolę chrześcijaństwa także w historii naszej państwowości. Można powiedzieć, że jest o wiele łatwiej, bo wspólnie dziękujemy Panu Bogu za to dobro. Ale z drugiej strony pozostaje to wyzwanie, na ile my tym chrztem będziemy żyli, na ile my tę tradycję i wiarę, którą otrzymaliśmy od naszych przodków, przekażemy dalej, na ile także kult maryjny, cześć do Matki Bożej będziemy kontynuować i będziemy przekazywać dalej. I tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę ten akt, który zostanie dokonany 3 maja. On będzie także dostępny, czy już jest dostępny w mediach, chociażby na stronie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. warto wziąć ten akt jako przedmiot swojego takiego rozmyślania i żeby wcielić go w życie. Właśnie te elementy, o których wcześniej wspomniałem. Miłość Boga, miłość bliźniego, budowanie pojednania, budowanie pokoju, zaangażowanie w dzieło ewangelizacji. To są zadania, można powiedzieć, ten nowy program duszpasterski, który stawia nam Kościół, a który chcemy wyrazić także w akcie oddania. I chciałbym też jeszcze tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie w tamtym czasie, mimo właśnie tej walki z Kościołem, olbrzymie tłumy, może złe słowo, prawda, ale wielu ludzi, wielu Polaków przybywało na Jasną Górę i to budowało także wspólnotę. Ta świadomość, że jest nas tak wielu, mimo zorganizowanej walki z wiarą, zapowiedzi, że Kościół już niedługo przestanie istnieć, kiedy Polacy gromadzili się u stóp Jasnogórskiej Pani, czuli między sobą solidarność, jedność, że ja nie jestem sam. Ludzi wierzących jest dużo i możemy wspólnie wiele zmienić. I te zmiany się dokonały. Oczywiście nie w oparciu o siły tylko ludzkie, ale w oparciu o Bożą moc, Bożą pomoc, o modlitwę. I tak samo jest dzisiaj. Stąd takie zaproszenie, które kieruje do nas i Episkopat Polski i ojcowi Paulini na czele z ojcem Przeorem z Jasnej Góry, by przybyć na Jasną Górę 3 maja, by uczestniczyć w tych uroczystościach, by zawierzyć. To jest tak bardzo ważne, żeby było nas jak najwięcej, żebyśmy się wspólnie zgromadzili, poczuli także tę naszą solidarność, że chcemy zmienić naszą ojczyznę w oparciu o Boże moce, nie o nasze moce. A tutaj najważniejszą osobą, która może tego dokonać z woli Bożej, jest oczywiście nasza Matka i Królowa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy, Radio Maryja.
Radio Maryja, halo?
Halo? Prosimy. Bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu, z tej strony Maria z Warszawy. Chciałam pozdrowić szczególnie ojca Mejchlora, z którym tyle lat pielgrzymowałam pieszo na Jasną Górę. Pozdrawiam go mocno. Wszystkich gości tam zgromadzonych w studio. A chcę powiedzieć jedną rzecz, że tyle lat pielgrzymując na Jasną Górę pieszo, wiele rzeczy można było się dowiedzieć, można wiele było usłyszeć i wiele rzeczy przeżyć w drodze. Za to wszystko, za te wszystkie łaski dziękuję. Dziękuję Matce Bożej, która dała nam, bo były i trudności, były różne, jak prymas Wyszyński, kiedy naszej drodze straszono, że pod Jasną Górą rozkopana jest, a jest jezdnia, którą nie dojdziemy na Jasną Górę. W tej chwili ja już mam swoje lata, ale pamiętam te dni i te lata, które właśnie bardzo, bardzo rząd nie polski, tylko wtedy, kiedy rządził, utrudniał Polakom pielgrzymowania na Jasną Górę. A to były bardzo ciężkie czasy. A to nam koce zabierali, a to bagaże cofnęli, a to mówili, że czarna ospa, że ojciec Mejchlor to na pewno to wszystko pamięta.
Doskonale pamiętam i wiem, właśnie, że no, wtedy ojcze, uratowaliśmy naszą pielgrzymkę. Bo tak, chodziło o to, żeby przybyła przerwa.
Ojcze, i bardzo ci tak. Za to dziękuję. Mocno cię ściskam, całuję. I
dziękuję bardzo.
Modlitwę.
Również pozdrawia.
Cieszę z tego, że ojciec Mejchlor jest dzisiaj w studio i dziękuję za to.
Zobaczymy się w sierpniu.
U świętej Anny ranne msze o 6 rano, które tak pięknie ojciec mówił homilię. Bardzo za to.
Zapraszam i w tym roku, zapraszam.
Ojcze, ja pielgrzymowałam 50 razy.
O, pięknie, jubilatka złota. No to wspaniale. To duchowo, z nami. Czwórka się modli za tych, którzy pielgrzymowali i duchowo z nami pielgrzymują.
Tak, dziękuję im też.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
Ale... Świeże, żeśmy Ojca Świętego wymodlili.
Pani Mario,
na pewno.
Pani Mario chce wpłynąć troszkę na ambicje, bo ojciec Melchior trochę więcej jak 50 razy wszedł w pielgrzymce i dalej się wybiera, także proszę dołączyć. Proszę dołączyć.
Do zobaczenia w pielgrzymce.
Ojcze, kiedyś ojciec wszedł, wiem, że jest Matkę Bożą jest w tej renowacji Matki Bożej, tak?
W konserwacji, tak, w komisji konserwacyjnej, tak.
Tak? Że renowacje zawsze tam o to dba, tak?
Tak, jest i w tym roku obraz Matki Bożej został udekorowany suknią z 1966 roku, specjalnie przygotowaną na polskie milenium. Po 50 latach pielgrzymi ponownie będą mogli ujrzeć Matkę Bożą właśnie w tej pięknej szacie przygotowanej wtedy z wdzięczności całego narodu dla Matki Bożej. I to będzie taki łącznik między tymi wydarzeniami sprzed 50 lat i tymi, które są przed nami w dniu 3 maja. Matka Boża wszystkich serdecznie zaprasza, a zwłaszcza pielgrzymów, którzy noszą w sobie właśnie tę miłość i to zawierzenie, można powiedzieć, wychodzone w nogach, wydeptane stopami, błogosławionymi stopami pielgrzymów.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Czesia z Radzynina. Serdecznie pozdrawiam ojca Melchiora, którą wędrowałam kilkanaście razy, a szczególnie w roku 63, w czasie nielegalnej pielgrzymki. Ostatni raz byłam na Jasnej Górze w ubiegłym roku. W tym roku wybieram się też w maju. Bardzo pozdrawiam wszystkich pielgrzymujących, wszystkich dzisiaj biorących udział, a szczególnie pozdrawiam ojca Melchiora.
Pani Czesławo, czy pani się wybiera na te uroczystości 3 maja?
Proszę ojca, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo ja już jestem trochę zależna od różnych osób, żebym mogła jechać. Ale jeżeli nie pojadę, to będę uczestniczyć. A może ojciec Belchior się odezwie teraz trochę.
Czesiu, dziękuję ci bardzo. To mówi moja żona pielgrzymkowa, bo wtedy w 1963 roku musieliśmy zakładać rodziny, żeby się ukryć, bo byliby nas wszystkich zgarnęli i ludzie by musieli sami iść bez księdza. Myśmy w księdze szli w przebraniu, jak w cywilu. No i właśnie siostry mojej grupy wpadły na pomysł, żeby być żonatym i mieć córeczkę i wtedy się ukryli. Tak się stało rzeczywiście. Czesia mnie wybroniła, że nie stawałem przed kolegium, nie płaciłem po 6 000 zł, a wtedy to było ogromne pieniądze. Także Czesiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dziękuję ci za pozdrowienia. Szczęść Boże.
Ojcze, ja tak się cieszę, jak mogę w piątek patrzeć, jak ojciec stoi przed obrazem Matki Bożej. Proszę modlić się za mnie.
Dobrze. Dobrze, wiem, znam twoje problemy, wiem, jakie masz problemy. Dobrze, będę przedstawiał Matce Bożej. No, szczęść Boże ci, kochana. Szybko dobrego.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnicza.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska. No, witam gości, witam ojca Benedykta. No i tak słucham to tej audycji, tego przekazu. I tak myślę cały czas, że ten ojciec święty Jan Paweł II, pierwsze wezwanie jego było otwórzcie drzwi Chrystusowi. No nie wiem, nie doczekał się tego wszystkiego. A wszystkie drogi poprzez Jasną Górę i Watykan, to myślę, że prowadzą właśnie do Zbawiciela, w którego powinni przede wszystkim Polacy, cały naród katolicki, powinni wierzyć tak, jak wierzą w Matkę Boską, Królewo Polski. No i tutaj, żeby to zrobić, żeby ci wierzyli, bo dla ludzi to niebo to nieokreślona ta odległość jest. Tego Pana Jezusa trzeba właśnie sprowadzić tutaj na ziemię. I intronizacja koniecznie potrzebna. Czy to tak trudno przeprowadzić tą intronizację Pana Jezusa Królem Rzeczypospolitej Polskiej? To w ogóle nie trudno.
Panie Andrzeju, Pana Jezusa nie trzeba sprowadzać na ziemię, ponieważ On dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Zrodzony z Maryi Dziewicy. Chrystus jest i powiedział, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I myślę, że wydarzenia, także cuda eucharystyczne, także które dzieją się na polskiej ziemi, są niczym innym, jak zaproszeniem nas do tego, abyśmy na nowo uwierzyli, że On jest po prostu z nami. Tak obiecał i tak rzeczywiście dokonuje się w czasie każdej mszy świętej. A zawierzenie Matce Bożej, tak jak wspomniał tutaj ojciec profesor, jest właśnie tą drogą, by jeszcze bardziej poznać i umiłować Chrystusa, uczynić Go sercem, centrum naszego życia, bo niebo to Chrystus tak naprawdę. Bo wiara to, najprościej można powiedzieć, wiara to spotkanie z Chrystusem. Tak można najprościej określić definicję wiary. A nikt bardziej jak właśnie ta, która jest błogosławiona, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Nikt bardziej jak ona, Matka Boża, nie prowadzi nas właśnie inną drogą, tylko tą drogą chrystusową, drogą wierności Bożemu Słowu i dlatego pielgrzymi jasnogórscy doskonale to przeżywają, bo zawsze na tych pielgrzymich drogach najważniejszym wydarzeniem jest msza święta, Eucharystia. To jest najważniejsze wydarzenie także w życiu jasnogórskiego sanktuarium w tej posłudze. To jest posługa konfesjonału i ołtarza. I ołtarza to są te dwa zasadnicze filary duchowości maryjnej na Jasnej Górze wśród pielgrzymów.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Kłania się nisko Józef z Łukowa.
Prosimy, Panie Józef, jesteśmy na antenie.
Bardzo serdecznie ukłonić się i podziękować czcigodnym ojcom Paulinom. Zawsze jestem bardzo wdzięczny za łaskę istnienia Radio Maryja, ale przy tej okazji gorąco podziękować czcigodnym ojcom, bo dane mi było pielgrzymować i zaczerpnąć z potężnej głębi ducha świętej pamięci już ojca dzielnicego Łukaszuka, a także ojca Stanisława Chodzuna. Przez wszystkie lata nowenny dziękczynienia za 600 lat Jasnej Góry miałem zaszczyt pielgrzymować i jeszcze potem więcej. A dzisiaj jeszcze chcę tylko dorzucić swoje podziękowanie za wielkie przygotowanie i wielkie misje do tego jubileuszu, w który wkłada nieustannie przez całą dobę Radio Maryja, a w ostatnich latach też i Telewizja Trwam. I to są też wielkie rekolekcje, wielkie misje na to wszystko, co nas spotyka w naszej ojczyźnie, co nas ubogaca. Wielki Bóg zapłać, niech Matka Najświętsza ma w opiece Jasną Górę i całą naszą ojczyznę, a nade wszystko Radio Maryja. Szczęść Boże, Bóg zapłać serdecznie. Kłaniam się nisko.
Bóg zapłać.
Panie Józefie, dziękujemy za te życzliwe słowa i za tę modlitwę, bo niewątpliwie także trzeba wspomagać duchowo i posługiwanie wszędzie, zwłaszcza te miejsca kultu maryjnego, które są miejscami wielkiej łaski. One, nie tak się wydaje, że dlatego dzieje się tyle nadzwyczajnych rzeczy, że tak wielu ludzi modli się w tych miejscach. Przychodzi po prostu w duchu tego wielkiego zawierzenia, oddania Matce Bożej, zanosi tę modlitwę, korzysta z sakramentów świętych, a ktoś, kto przychodzi może po raz pierwszy, czy w trudnej sytuacji, kiedy zanurzy się w to bogactwo łaski, doświadcza tej łaski. To jest właśnie zasługa pielgrzymów, bo modlitwa zawierzenia wypowiedziana, wtedy akt zawierzenia w macierzyńską niewolę miłości, oddania, czy te wszystkie formy zawierzenia ponawiane przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymowania po ziemi polskiej, one są potwierdzeniem tak naprawdę modlitwy tej prostej, szeptanej czasem ciszą serca przez niezliczoną rzeszę pielgrzymów, którzy od samego początku i nieprzerwanie do naszych czasów wciąż przybywają na Jasną Górę i do tylu polskich sanktuariów maryjnych, także sanktuariów świata. To jest to wielkie bogactwo, które jest wypowiedziane w sposób uroczysty, może o tak to rozumiemy, w sposób uroczysty w doniosłych wydarzeniach i jednocześnie z potwierdzeniem, że ta droga wierności w ramionach Matki Bożej ma głębokie znaczenie i ma naprawdę wielki sens.
Radio Maryja, halo. Prosimy.
Mówi Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy. Ja mam taką prośbę do czcigodnych ojców o modlitwę. Mianowicie w roku 2014 ja tu wnioskowałem o nadanie rondu w dzielnicy Włochy imienia ronda Jasnogórskiego. Uzasadniałem to, że Aleja Krakowska z Warszawy jest główną aleją wylotową na południe w kierunku Krakowa, w Katowicy, Wrocławiu i oczywiście w kierunku Jasnej Góry. Tradycyjnie przychodzi tam już pielgrzymka pierwsza na Jasną Górę, którą ja również chodziłem. Ojca Melchiora znam z widzenia, ale to było dawno, bo dawno chodziłem. Także i uważam, że takie rondo, to rondo na skrzyżowaniu obwodnicy Warszawy i Alei Krakowskiej. Jest takie rondo, bardzo dziwna odpowiedź Komisji Nazewnictwa Rady Warszawy, że czegoś tam nie można zrobić, czegoś nie można, ale jest tyle uzasadnień dla nazwy rondo jasnogórskie, że jest to, no teraz jest potrzebna modlitwa, żeby wreszcie przekonać niektórych decydentów, którzy nam tu nadają różne na naszym terenie nazwy ulic. No a uważam, że rondo jasnogórskie jest akurat świetna okazja. Zresztą tutaj wymieniłem w uzasadnieniu na przykład rocznica ślubów jasnogórskich, w tym roku będzie 60, a później przecież 600-lecie Jasnej Góry w roku 82. No oczywiście, no, ileś razy pielgrzymka przychodziła od 1711 roku, więc jest tyle już tytułów, aby było tutaj rondo jasnogórskie, że no, więcej już nie potrzeba chyba. Także
dziękujemy.
Panie Januszu, to na pewno byłby taki zewnętrzny znak także, na pewno potrzebny, ale musi wypływać także z woli i mieszkańców, i tych, którzy decydują. I było niewątpliwie to pięknym takim znakiem zewnętrznym, ale w tej modlitwie zawierzenia chyba bardziej chodzi o nasze duchowe odrodzenie i dorastanie do tej odpowiedzialności za Chrystusa, za Jego Kościół w świecie współczesnym, w którym my jesteśmy zanurzeni, jesteśmy ochrzczeni. To jest to źródło naszego życia i może bardziej tego potrzeba i wtedy nie będzie problemów. Nie będzie problemów z tym, że także w przestrzeni publicznej będą te znaki szczególne, które będą nam przypominać o miłości Matki Bożej do naszego narodu.
W dzisiejszych rozmowach niedokończonych wspominamy milenijny akt zawierzenia Matce Najświętszej na Jasnej Górze, dokonany w obecności całego episkopatu, duchowieństwa, osób zakonnych, świata pracy, ludzi wsi i też całego polskiego narodu. W tym roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski i również na Jasnej Górze 3 maja. Nowy akt zawierzenia Matce Bożej. O tym dziś rozmawiamy, przypominamy te wielkie wydarzenia związane z obecnością Maryi w historii naszego narodu i naszej ojczyzny. W studiu ksiądz profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik z Niepokalanowa, franciszkanin konwentualny, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ojciec Melchior Królik, archiwista jasnogórski, ponadto ojciec Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra. Zapraszamy Państwa do współtworzenia. Telefony niezmienne 5665523555 lub 5665523556 w naszej rodzinie 5366100 lub 5366200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, słucham na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, słucham na każdy czas. Pamiętam o Tobie, słucham na każdy czas. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, słucham na każdy czas.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak już mogę mówić? Nie.
Jesteśmy już na antenie, tak.
No to szczęść Boże.
Kto do nas telefonuje?
Justyna z Małopolski.
Prosimy.
Ja zanim może przejdę do obchodów milenijnych, chciałam po prostu prosić o takie usystematyzowanie tej sprawy z intronizacją, bo wiele jest, widzę tutaj takich głosów, jakby takich nawołujących do tej intronizacji, i te osoby są również jakby ignorowane, ale ja słyszałam, że intronizacja odbędzie się na zakończenie roku jubileuszowego. I może by tutaj trzeba było już jakieś po prostu pokazać ludziom, że czy jakieś ogłoszenia już zrobić, żeby te głosy już nie były takie jakby, nie wiem, ktoś wymuszał, jakieś takie wymuszające, a z drugiej strony po prostu ignorujące tego słuchacza. No nie wiem, czy ja dobrze myślę, bo ja to słyszałam, że na właśnie...
Tak, pani Justyny, już o tym rozmawialiśmy. W pierwszej części była mowa, że te uroczystości intronizacji Jezusa Chrystusa Króla będą na zakończenie Roku Miłosierdzia, w uroczystość Chrystusa Króla. Odbędą się one w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Ta informacja jest już podawana. Natomiast nie wiem skąd to podejrzenie o ignorancję. Ja bym pomyślał o wielkiej cierpliwości z naszej strony, gdy rozmawiamy o wydarzeniach jasnogórskich, a mamy telefony odnośnie intronizacji Jezusa Chrystusa i pokornie, spokojnie, bez jakichś ocen, że nie na temat, przyjmujemy, odpowiadamy, wyjaśniamy, a zatem nie wiem skąd biorą się, no w Pani odczuciu oczywiście, w moim odczuciu Pani też może powiedzieć, że nie wiadomo skąd, no takie podejrzenia. Z tym tematem oczywiście niejednokrotnie będziemy jeszcze w tym temacie rozmawiać. Na chwilę obecną mamy w studiu gości, którzy zachęcają nas, przypominają te ważne wydarzenia związane z aktem zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i wiemy doskonale, że te wydarzenia nawiązują do tego wszystkiego, co działo się w 1966 roku, a swój początek miało jeszcze w 1956.
No ale też przecież w historii, bo mnie się wydaje, że to jest także ignorancja ze strony tych, którzy stawiają takie pytania, bo gdyby śledzili historię i tych wielkich zawierzeń, to przecież 1920 rok biskupi polscy zebrani u stóp Jasnej Góry powierzyli Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i opiece Maryi Królowej Polski. Ponowili ten akt ślubu Jana Kazimierza. Przecież potem po wojnie, to przecież ojciec Melchior może potwierdzić to, we wszystkich polskich domach była intronizacja obrazu serca Pana Jezusa. Ja do dzisiaj pamiętam, że w starym domu, jeszcze krytym strzechą, były dwa piękne obrazy serca Pana Jezusa i serca Matki Bożej. To właśnie był owoc zawierzenia kardynała Augusta Chlonda Niepokalanemu Sercu Maryi. To była powszechna akcja, która była prowadzona. Są tylko głosy, na pewno myślę, że w tym kierunku. Zresztą pracuje Komisja przy Episkopacie Polski, która zajmuje się tym zagadnieniem i myślę, że tu trzeba ogromnej cierpliwości i tyle uporządkowania przede wszystkim też także naszej wiedzy. Właściwie, żeby się nie kierować jakimiś emocjami, tylko umieć cierpliwie słuchać też głosu pasterzy Kościoła w Polsce, którzy podejmują naprawdę wielkie starania i wielkie działania o to, żeby to nasze życie w Kościele Chrystusowym na polskiej ziemi było jak najbardziej zgodne z przesłaniem Ewangelii, no i oczywiście, żeby przynosiło wspaniałe owoce świętości. Myślę, że chyba to trzeba w tym kierunku pójść, ponieważ są takie jednostkowe, takie czy inne, czy no może nawet organizacje, ale jeśli jest głos pasterzy, który jest zobowiązujący nas w tym przekazie i przyjmowaniu, przeżywaniu wiary, to myślę, że warto się słuchać tego głosu dobrego pasterza, zwłaszcza, że przeżywam właśnie ten tydzień dobrego pasterza.
Tak, no tutaj to, o czym mówimy, czyli akt uznania królowania Chrystusa w naszej ojczyźnie, zostanie dokonany właśnie w uroczystość Chrystusa Króla na zakończenie roku jubileuszowego i to jest oficjalne w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce, oficjalna data już od zeszłego roku podana, więc to jest no, powszechnie znane. Natomiast mówiąc o oddaniu Matce Bożej, zawsze musimy pamiętać, że oddanie się Matce Bożej rozumiemy jako pogłębienie naszego oddania się Panu Bogu, bo w Chrzcie Świętym każdy z nas oddał się Panu Bogu, stał się dzieckiem Bożym i oddanie Matce Bożej ma nam pomagać być bardziej Bożymi, żebyśmy byli tak Bożymi, jak ona jest. I tutaj nie może być jakiejś mowy, jakiejś konkurencyjności między oddaniem się Matce Bożej, a oddaniem się Panu Jezusowi, bo Chrystus jest naszym Zbawicielem, naszym Królem, jedynym pośrednikiem do Ojca, a Maryja prowadzi nas do swojego Syna. Tak jak w Kanie Galilejskiej zawsze powtarza te słowa, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie.
A jeśli ktoś ma wątpliwości, to przed chwilą słyszeliśmy przepiękny śpiew świętego Jana Pawła II z młodzieżą w 79 roku, dokładnie na szczycie jasnogórskim w czasie apelu. Jan Paweł II do końca swojego życia codziennie odmawiał apel jasnogórski, śpiewał apel jasnogórski i chyba dał najpiękniejszą interpretację tych trzech słów właśnie w duchu chrystologicznym w czasie Światowych Dni Młodzieży, wcześniej w 83 roku, bo dosłownie powtarza pewne frazy z tego apelu, który był spotkaniem młodych ludzi, którzy mieli wtedy pytania stawiać papieżowi, nie pozwolono na to, ale duszpasterze zawieźli pytania do Rzymu i papież odpowiedział na pytania młodzieży w czasie tego apelu. Myślę, że warto poczytać te teksty. One nam dużo podpowiedzą, nie tylko ten śpiew, bo to był program, skrócony program. Jestem, pamiętam, czuwam, to śluby jasnogórskie i milenijny akt oddania, to była uproszczona modlitwa, która i przygotowywała nas do polskiego milenium i która jest owocem milenium, bo do dzisiaj przecież codziennie gromadzimy się w godzinie jasnogórskiego apelu, aby przez modlitwę jeszcze ściślej jednoczyć się za pośrednictwem Matki Bożej z jej Synem.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szyn Boże, panie się Mieczysław, wszystkim w studiu.
Prosimy, panie Mieczysław.
Tak słucham wspomnienia tych ludzi z dawnych czasów, z lat jeszcze komuny. Faktycznie była wiara w tych ludziach, że oni wierzyli w to. No mnie już prawie 60, no ale ja urodziłem się w Związku Radzieckim, wyrosłem w Związku Radzieckim. To pierwszy raz do Polski przyjechałem prywatnie. Ja się nie mylę, w 78 roku. I to z wielkim trudem, bo to nie można się było tak łatwo wyrwać ze Związku Radzieckiego. No ale też od razu, jak pierwszy raz przyjechałem do Polski, to pojechałem na Jasną Górę. No ale porównać tamte czasy i teraz te czasy, co teraz mamy, no przedtem to, jak to moja komuna zakazywała. Jak jest takie ruskie przysłowie, zapretny plod всегда wkuśnieje, że zakazany owoc zawsze jest smaczniejszy. I od, tak się patrzę, a teraz jest no, swoboda słowa, swoboda tego wszystkiego. A pracuję teraz kierowcą tira. No i tak jak zaczynałem pielgrzymki iść na Jasną Górę i tak słucham po siebie radio, jak gdzie niektóre kierowcy narzekają, że pielgrzymka im przeszkadza w jeździe. Ja sobie myślę, gdzie ja trafiłem? Czy ja trafiłem do Turcji, czy w jakimś musulmańskim kraju jestem, czy jestem w katolickim kraju? Ja mówię, przedtem jakoś ludzi mieli zakazano tę wiarę, ale ta wiara ludzi była większa. I te ludzie wierzyli naprawdę z całego serca. A teraz jakoś to, no po prostu mi się w głowie to nie mieści. O, no to dziękuję za uwagę.
Dziękujemy panie Mieczysławie i
panie
błogosławieństwa na drogach.
Panie Mieczysławie, pewnie są zniecierpliwieni, bo wszyscy ludzie gdzieś się śpieszą. Ale muszę panu powiedzieć, że przez to CB Radio także, ponieważ też mam taką możliwość dojeżdżania do pracy i korzystam z CB Radio, i zwłaszcza w miesiącu lipcu i sierpniu ze Śląska idzie bardzo dużo parafialnych pielgrzymek i one siłą faktu idą zwyczajnymi drogami, gdzie poruszają się wszyscy. I też jest głos zniecierpliwienia, dlaczego korek jest taki, na przykład w takiej czy takiej miejscowości. No i ktoś tam mówi przez CB Radio, no bo idzie pielgrzymka. Ktoś się odezwał, no chyba nie mają co robić, dlatego tak chodzą tymi drogami, a drugi się odezwał, a może byś dołączył do nich, żebyś zrozumiał, po co w ogóle żyjesz. Takie bardzo ciekawe dialogi, tak, ewangelizacyjne między kierowcami. Więc można się przysłuchać, ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy z dużym podziwem i szacunkiem, nawet taki głos, a może byśmy zostawili na kilka dni te auta, tą pracę, żeby trochę się zreflektować, pomyśleć o życiu, może dołączyć do nich. Takie bardzo ładne refleksje. Mamy trochę taką tendencję narzekania, ale po tych wydarzeniach, które przeżywamy, ja przyglądam się na te wydarzenia milenijne 1050. rocznicy Chrztu Polski i tak wydaje mi się, takie mam odczucie, że dzisiaj jest o wiele większa świadomość chrzcielna także wśród katolików i widać to także w tych zachowaniach, relacjach. Fakt, że musimy zmierzyć się z daleko gorszą propagandą antykościelną niż w tamtych czasach, bo nie było tak powszechnego dostępu do mediów, do tych mobilnych środków komunikacji, które mamy przy sobie. Ale tak jest moje odczucie, że dzisiejsze pokolenie ma świadomość i wielkich spraw i odpowiedzialności za to, co zostało nam powierzone. Tyle, żebyśmy wszyscy jakoś, właśnie to, co ojciec profesor powiedział, umieli się zobaczyć, że jest nas naprawdę wielu. Dlatego te spotkania są tak bardzo ważne i dlatego to zaproszenie, które kierujemy do wspólnej modlitwy na Jasnej Górze w dniu 3 maja jest naprawdę zaproszeniem do tego, byśmy na nowo uwierzyli w potęgę modlitwy zawierzenia i w to, że jest taki ogromny potencjał dobra wśród ludzi, że tak wielu chce naprawdę ten dobra tej ojczyzny i każdego człowieka na polskiej ziemi. Dlatego bądźmy razem.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy.
Proszę księdza, chciałem powiedzieć parę zdań na temat Chrztu Polski, mogę?
No jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i w miarę możliwości, by pan był wyraźnie słyszalny. Coś proszę zrobić.
Halo, mogę już?
Tak, prosimy.
Otóż w temacie Chrztu Polski, otóż...
Kto telefonuje do nas?
Naród mamy dwa imiona. Dla ludów ze wschodu jesteśmy Lachami, a dla ludów na kraju z zachodu jesteśmy Polakami. Nasza ojczyzna to Polska albo Polonia, prawda? I skąd to się imię wzięło Polska? No ono się pojawiło mniej więcej w okresie Chrztu Polski. Tam w szkole na lekcji historii mi uczono, że to od plemienia Polan, albo tam, że nasi praojcowie Polo uprawiali. Ale to są tylko teorie. Otóż ja twierdzę, że Polak to nie jest imię własne, znaczy nie było na początku imię własne, to nie był nawet rzeczowy, to był przymiotnik i on oznaczał ochrzczony. Otóż, żeby to zrozumieć, to trzeba się cofnąć tak do czasów chrztu Polski, do czasów Mieszka I. Chrzcili nas zakonnicy zagranicy. Ja tak się sobie wyobrażam, że przyjeżdżali do jakiejś osady, grodu, no i tam było na pewno jakieś głoszenie Słowa Bożego w języku tak sobą zrozumianym dla miejscowych, już takich okraszonych łaciną. No i ludzie z tej nauki prawdopodobnie tam niewiele rozumieli, niewiele pamiętali, ale na pewno zapamiętali sam moment chrztu. Jak wtedy ludzi chrzczono? Otóż polewano głowy wodą. Nie? Tym słowem kluczem jest polewano. I ci ludzie prawdopodobnie nie mówili o sobie, że jesteśmy ochrzczeni, bo tego słowa...
Zanim na antenie Radia Maryja upowszechnimy pańską teorię, proponuję skonsultować ją z językoznawcami, którzy z reguły są otwarci na takiego różnego rodzaju pomysły. Może to będzie dla nich światło. No dziękuję. Proszę skonfrontować ten swój pomysł i to swoje spostrzeżenie z tymi, którzy mogą to zweryfikować. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Halo.
Boże, ksiądz Pietrasiuk, czy ja mógłbym...
Jesteśmy na antenie, księże.
Niech będzie pochwalony
Jezus. Na wieki wieku wam.
Z wielkim ukłonem pozdrawiam ojców czcigodnych i prowadzącego również ojca. Proszę i wszystkich słuchaczy drogich. Chciałbym, nawiązując do tego przemiłego doskonałego wstępu w audycji, nawiązać i w związku z tym takim odniesieniem w akcie zawierzenia 66 roku Matce Najświętszej do tej drugiej części, która miała być takim szczególnym darem wdzięczności, to znaczy za nasz chrzest, a druga część to szczególne zawierzenie za świat. Właśnie do tego chciałbym nawiązać i powiedzieć, że to przeniesienie przez osobę Ojca Świętego tego zawierzenia świata Matce Bożej na wszystkie narody miało swoje poszczególne etapy. I proszę pozwolić, że ja zrobię takie resume, nawiązując do spotkania Ojca Świętego w Hiroshimie i w Nagasaki w 1981 roku, do szczególnych uroczystości, które Ojciec Święty, gdy wzywał cały świat o szczególną modlitwę o pokój, ta tradycja do dzisiaj się tam utrzymuje, są wielkie delegacje, procesje właśnie na 6 sierpnia, a Ojciec Święty dokładnie 25 lutego dokonuje tam szczególnego aktu modlitewnego, no również w tym miasteczku Niepokalanej, podpisuje swoje błogosławieństwo, udziela jego i proszę sobie wyobrazić, że dokładnie miesiąc po tym, 25 marca, na Zwiastowanie Pańskie, Ojciec Święty publikuje specjalny list zapraszający biskupów całego świata do Rzymu na zesłanie Ducha Świętego w 1981 roku. Jest to list szczególny, ponieważ Ojciec Święty, mając intencję wypełnienia orędzia fatimskiego, właściwie podprowadza biskupów przez tak zwaną celebrację dwóch soborów, rocznicy dwóch soborów. Konstantynopolitańskiego, 1600 rocznica, i Soboru Efeskiego, 1550. Ojciec Święty pragnął, aby przybliżyć biskupom i światu właśnie te dwa sobory, te dwie rocznice tych soborów, które ustanawiały naukę, jeden o Duchu Świętym, a drugi o Boga Rodzicy Dziewicy. I w ten sposób papież pragnął przybliżyć tą całą teologię zawierzenia Matce Bożej, którą wyniósł z Polski, całemu światu. I proszę zauważmy, że intencją Ojca Świętego były te uroczystości, które sam zresztą zaprogramował. Jest to w dokumentacji watykańskiej wszystko spisane. Osobiście Ojciec Święty ten program Iranny w Bazylice Świętego Piotra, a później w Bazylice Matki Bożej Większej po południu wszystko organizuje, zapowiada. No i wiemy, że 3 tygodnie wcześniej jest zamach, 13 maja. I Ojciec Święty później, nawiązując do interpretacji tego zdarzenia, pisze w ten sposób, że opatrzność Boża przyjęła zamierzenia dyktowane żywą wiarą i żarliwą troską o Kościół i ludzkość, ale jeszcze uzupełniła, zażądała od głowy chrześcijaństwa ofiary krwi. I żeby ten plan papieski oddania Kościoła i całego świata Duchowi Świętemu przez służebnicę pańską, właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy, bardziej był czytelny, opatrzność sprawiła, że ofiara krwi nastąpiła właśnie 13 maja w rocznicę ukazania się Matki Bożej w Fatimie. I pytanie, czy to był tylko przypadek, Ojciec Święty w komentarzu później pisze, dla człowieka wierzącego nie ma przypadków. Są przedziwne drogi kochającego Ojca, dla którego wszystko żyje, drogi, po których prowadzi poszczególne osoby, ludzkość i Kościół. Ośmielamy się przypuszczać, że zdarzenia te odsłoniły ukryte zamierzenia Ojca Świętego, które niełatwo można było wyczytać w liście zwołującym Episkopat Światowy, a także w programie całej uroczystości. Przez fakt zamachu na życie Ojca Świętego właśnie w rocznicę objawień 13 maja zamierzenia te stały się bardziej zrozumiałe i nabrały pewnego dodatkowego ciężaru gatunkowego. I proszę, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na niesamowitą rzecz, która się wtedy dokonała, właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego, choć była konsternacja, nie wiadomo, czy przyjeżdżać do Rzymu, czy nie, Ojciec Święty nie odwołał niczego i jeszcze bardziej w dniu pięćdziesiątnicy ubiera się w szaty papieskie w szpitalu i z księdzem Dziwiszem udaje się tak niespodzianie do Bazyliki Świętego Piotra. Z balkonu, bo nie mógł dłużej, nie mógł być przy ołtarzu, błogosławi biskupom zgromadzonym ze świata i odmawia krótką modlitwę, wraca do szpitala. A po południu, kiedy jest celebrowane nabożeństwo w Bazylice Matki Bożej Większej i ma ruszyć procesja z tym obrazem Salus Populi Romani, wtedy papież drogą Watykańskiego Radia odmawia przygotowaną przez siebie tą przepiękną modlitwę, akt zawierzenia świata Matce Bożej. Ponieważ jest to rok 81, w tym czasie, pamiętamy, na wniebowstąpienie pańskie odchodzi do Pana Boga sługa Boży, ksiądz kardynał Wyszyński. Wtedy modli się, aby Pan Bóg pozostawił papieża, który wtedy był w szpitalu Gemelli, przy życiu, a jego zabrał, jeśli tak trzeba. Złożone są właściwie trzy ofiary. Kardynała, papieża i, ciekawa rzecz, 13 grudnia całej Polski, kiedy ogłoszono stan wojenny i tyle cierpienia. Więc te trzy cierpienia zostały jak gdyby dołączone do tego zamiaru, który został złożony już w ślubach jasnogórskich w 66 roku, że rób z nami co chcesz. Chcemy się ofiarować, Mario, za wolność Kościoła w świecie i w naszej ojczyźnie. I właśnie tak reasumując to wszystko, chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty miał później kilkakrotnie ponawiane te akty. Uczynił to 8 grudnia 81 roku już osobiście w Bazylice Matki Bożej Większej. Następnie w 84 roku, co już było tutaj dziś wspomniane, wtedy właśnie zawierza również narody Rosji. Ponownie jeszcze w 2000 roku, w czasie roku jubileuszowym, na progu nowego tysiąclecia. Chciałbym, dzieląc się tą sprawą, jeszcze dodać, że właśnie może jest takim dopełnieniem szczególnym ta audycja dzisiejsza do tych naszych obchodów 1050 rocznicy, że tak jak 50 lat temu było to takie zwieńczenie całej tajemnicy, nie skoncentrowanie na naszych uroczystościach milenijnych, ale właśnie zgodnie z tym tekstem zawierzenia Matce Najświętszej objęliśmy już tą naszą gotowością cały świat. I to się zrealizowało poprzez te etapy poszczególnych przygotowań, zawierzeń przez świętego Jana Pawła II. Bardzo polecam tę sprawę dla tych, którzy się tym pragną głębiej zająć. I jeszcze dopowiem, że w archiwach watykańskich jest tak dość skromnie sprawa przedstawiana. Są tylko urywki tego aktu zawierzenia świata z 81 roku, bo było to związane z tym całym zamieszaniem, z zamachem i tak dalej. Natomiast jest tylko akt zawierzenia w języku polskim w całości. Bardzo serdecznie dziękuję za cierpliwość tego mojego dłuższego wywodu, ale cieszę się, że mogłem się tym podzielić i proponować właśnie takie jeszcze bardziej połączenie tych wszystkich wydarzeń jako realizacja opatrzności Bożej przez Najświętszą Panią Bogorodicę Dziewicę. Bardzo dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No proszę księdza, to jest taka dopowiedź, myślę, że bardzo słuszna. Pan Bóg bierze za słowo. Pan Bóg bierze za słowo i może czasem nawet trzeba tej ofiary, nie wyłączając ofiary krwi, zresztą święty Jan Paweł II jeszcze jako kardynał, tuż przed konklawę, kiedy był w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, mówił o wielkim zmaganiu Kościoła i antykościoła, że nasze pokolenie to przeżyje. I sam chyba najmocniej doświadczył tego zmagania. Zresztą na Jasnej Górze do Paulinów, kiedy mówił, że dziękował za modlitwę, mówił o tym zmaganiu, powołując się na słowa prymasa, który często mówił, że toczy się walka z mocami ciemności, który w języku łacińskim często przytaczał te słowa i mówił, że w centrum tego zmagania jest Stolica Apostolska, dlatego tym bardziej dziękuję za modlitwę i ciągle o nią prosi. I to jest niewątpliwie ta ofiara. Ale tak sobie myślę, że tutaj ojciec profesor, ojciec Grzegorz powiedział o owocach milenium. To cierpienie, ten trud, także doświadczenie, trudne doświadczenie polskiego narodu zaowocowało także darem Kościoła Polski dla całego świata. To jest i posługa świętego Jana Pawła II i setek kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych, osób świeckich, którzy poszli jako misjonarze na cały świat. Myślę, że to była odpowiedź też Pana Boga, ten wzrost powołań na tą eksterminację duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, kiedy zapłaciło najwyższą i straszliwą cenę polskie duchowieństwo w Dachau zwłaszcza i nie tylko w innych obozach. Odpowiedzią Pana Boga był ten wzrost powołań i potem to dobro dla Kościoła powszechnego. Przecież to na cały świat poszli misjonarze z Polski i dzisiaj rzeczywiście na wszystkich kontynentach są obecni.
No myślę, że tak, bo no takie są fakty, prawda? Ja sam osobiście też, powiedzmy, czuję się też owocem w jakimś sensie tego aktu milenijnego, bo też no, do zakonu wstąpiłem w 1981 roku, a więc także to moje powołanie wpisuje się, jak wielu innych moich kolegów, koleżanek, właśnie w owoce aktu milenijnego. Jeżeli człowiek jest gotowy służyć Panu Bogu, oddać Mu do siebie do dyspozycji, co ten akt wyrażał, to Pan Bóg właśnie spełnia to. Jeżeli dzisiaj też z wiarą i ufnością zawierzymy siebie Panu Bogu, oddamy się do dyspozycji, to będzie uczynić cuda, posługując się nami. Ważne jest tylko to nasze zaufanie i zawierzenie.
Bardzo dziękujemy księdzu za tę dopowiedź, za takie patrzenie na wydarzenia, na bieg wydarzeń właśnie w duchu wiary. No tak jak powinniśmy patrzeć jako chrześcijanie na te wszystkie zdarzenia.
Radio Maria, halo. Prosimy. Radio Maria. Czekamy jeszcze na Państwa telefony w naszych rozmowach niedokończonych. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Marysia z diecezji sandomierskiej. Chcę powiedzieć, dać takie świadectwo, iż nie tylko zawierzenie w sferze państwowej, w sferze kraju, w sferze narodu Matce Bożej jest skuteczne, ale w sferze indywidualnej. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale przed 7 laty odbywała się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Niastrzej diecezji. Akuratnie był to czas, kiedy dotknęły mnie różne zdarzenia, doświadczenia losowe. Można powiedzieć, psychicznie byłam w gruzach. Trudno mi się było jakoś podnieść. Przyjaciele pomagali, grono zaufanych, wypróbowanych przyjaciół. I zdarzyło się tak, że akuratnie przy wprowadzeniu do kościoła Matki Bożej niosłam przez krótki odcinek drogi z pełnym zaufaniem, zawierzeniem, takim bezwolnym zawierzeniem Matce Bożej, w ogóle całej mnie, wszystkiego, co mnie spotkało i zawierzyło, z całym bagażem swoich doświadczeń. I jeszcze raz mówię, nie będę wchodzić w szczegóły, ale potwierdzam, że od tego czasu tak diametralnie w każdej sferze, na każdej sferze mojego życia zmienił się mój los moich przyjaciół, że ja do dzisiaj po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jestem oczarowana i tą drogą chciałam złożyć. Cieszę się bardzo, że dane mi było połączyć i to wypowiedzieć wszem i wobec, że naprawdę zawierzenie bezwolne, ale takie zupełnie bezwolne, bez reszty, Matce Bożej jest skuteczne i przynosi tak nieoczekiwane i zaskakujące owoce, że ze zdumienia nie można wyjść. Bóg zapłać, pozdrawiam serdecznie bardzo wszystkich zgromadzonych w studio i radiosłuchaczy. Szczęść wszystkim Wam Boże i życzę zawierzenia bezwolnego, z pełnym zaufaniem Matce Bożej, a owoce przyjdą same i to zaskakujące. Bóg zapłać.
No, bardzo zaskakujące. Ostatnio odprawiałem mszę świętą w kaplicy Matki Bożej, byli pielgrzymi z diecezji włocławskiej. I w nawiązaniu do polskiego milenium i 1050. rocznicy chrztu Polski przypomniałem im, że powinni być zawsze dumni z tego, że ten wielki miłośnik Pani Jasnogórskiej właśnie w katedrze włocławskiej otrzymał święcenia kapłańskie. Ale potem po tych święceniach przyjechał na Jasną Górę, chciał tylko jedną mszę świętą odprawić. I zawierzenie Matce Bożej sprawiło, że został cudownie uzdrowiony, a potem Matka Boża posłużyła się właśnie tym księdzem, który miał się wybrać na cmentarz, a nie do święceń, jak mówił kościelny. Posłużyła się tym właśnie człowiekiem, który zawierzył Matce Bożej do tak nieprawdopodobnych rzeczy, których skutki odczuwamy, właśnie te dobroczynne skutki zawierzenia Matce Bożej człowieka heroicznej wiary i będziemy odczuwać w następnych pokoleniach.
I dopowiedział do nas Paulinów, że tej wiary, którą wtedy uzyskałem na Jasnej Górze, nikt mi nie odbierze. Tylko poprawię, że on sam mówił, że nie jedną, tylko jeden rok. Jeżeli nie można więcej, to przynajmniej jeden rok, żeby mógł sprawować na świętszą ofiarę, pomagać ludziom do zbawienia. A Matka Boża okazała się hojna i dała mu 57. No, ale włożyła na ramiona bardzo wielką odpowiedzialność za losy Kościoła.
Wzięła za słowo.
I może, gdy już o nim mowa, jeżeli można, to chciałem właśnie zacytować taki urywek apelu, jak ksiądz prymas wzorcowo odprawiał apele. On nie pouczał Matki Bożej, tylko on się do niej modlił. I tak, nawiązując do przeszłości, właśnie mówił o teraźniejszości. Mówi do niej tak: tyle razy już zwyciężałaś tutaj na Jasnej Górze i nadal zwyciężasz. Cokolwiek dzieje się z Kościołem Bożym w ojczyźnie naszej, Tobie to zawdzięczamy. Jeżeli pomimo ataku mocarzy ciemności Kościół Boży jeszcze pracuje, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli lud opiera się niewierze, Twoje, Matko, to zwycięstwo. Jeżeli nie ustaje w miłości ku Tobie, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli kapłani dochowują wierności Kościołowi pomimo tylu przeciwności, Twoje to zwycięstwo. Jeżeli klasztory pełne są jeszcze ducha modlitwy w życiu wspólnym, to tylko Twoje zwycięstwo. I do nas Paulinu powiedział tak: jeżeli w moim posługiwaniu widzicie takie moce czy inne osiągnięcia, wiedzcie, że to jest jej zwycięstwo. Mówił to przy obrazie, wskazując na nią. I to, że dziś na tronie papieskim zasiada papież wzięty z jej królestwa, miłośnik pani Jasnogórskiej, to także jej łaska. Cokolwiek Bóg pozwoli mi zrobić, wybronić Kościół, ocalić jego jedność, nie dopuścić do rozkładu, uratować zakony, to jest dzieło Matki Najświętszej, owoc całkowitego zaufania jej. Tak wierzę.
3 maja w 1050. rocznicę Chrztu Polski, z tej okazji akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, Eucharystia o godzinie 11, również uroczystości towarzyszą inne wydarzenia, na które zapraszają ojcowie Paulini. A dziś w studiu obecny ojciec profesor doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, franciszkanin konwentualny z Niepokalanowa, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Natomiast z Jasnej Góry ojciec Melchior Królik, archiwista jasnogórski, oraz ojciec Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra. Te nasze rozmowy powoli kończymy. Często słyszałem podczas tej rozmowy poza anteną takie słowa: czym byłaby Polska bez Jasnej Góry? Ojcowie, postarajcie się nam odpowiedzieć w ostatnich zdaniach.
Trudno to sobie wyobrazić. Ja może, jako nie będąc Paulinem, potwierdzam, że trudno sobie Polskę wyobrazić bez Jasnej Góry, bo jednak obecność Matki Bożej, Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, jest nierozerwalnie wpisana w naszą polską tożsamość, nie tylko katolicką, ale także i w kulturę, we wszelkie przejawy naszego życia. Można by tylko powiedzieć, patrząc na kraje Zachodu, Belgia, Holandia, które odeszły od Pana Boga, gdzie widać tak głęboki kryzys wiary, że to są kraje, które zapomniały o swoich chrześcijańskich korzeniach. Może nie wszyscy, ale w większości. Gdyby nie było Jasnej Góry, być może u nas byłoby podobnie.
Posłużę się słowami naszego noblisty, konfratra. Wczoraj oprowadzając, jak już wspomniałem w pierwszej części programu Znamienitych Gości, pokazałem i także wpis właśnie wielkiego noblisty, może tym piórem, który jest w Muzeum 600-lecia, które zostawił. Na Jasnej Górze bije serce, nieśmiertelne serce polskiego ludu. To słowa Henryka Sienkiewicza. Czy może żyć jakiś organizm bez serca? Na Jasnej Górze bije nieśmiertelne serce polskiego ludu. To słowa naszego noblisty.
Ja odpowiem słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, pielgrzymca jubileuszowej 600-lecia Jasnej Góry. W takim uniesieniu, w takim wielkim wykrzyknikiem, z pełną miłością. Jasna Góra, nasza polska Kana Galilejska, przedziwna Kana Galilejska. A młody pielgrzym, słysząc wypowiedzi Jasnej Górze, przed chwilą to mówiłem, powiedział: Jasna Góra to jest miejsce, którego nie da się niczym zastąpić.
Za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Czy pozdrawiają ojcowie kogoś? Czy
pozdrowienie jest zaproszeniem. W pierwszej części ci, którzy mieli możliwość widzieć program telewizji TVAM, słyszeliśmy słowa ojca przeora Jasnej Góry, ojca Mariana Waligury, który zaprasza nas do udziału w tych uroczystościach na 1050. rocznicę Chrztu Polski i nowego zawierzenia wypowiedzianego Matce Bożej. W tym dniu także będziemy mogli dotknąć praktycznie fizycznie tego dokumentu, wyjątkowego dokumentu, jakim jest akt oddania w niewolę miłości. Będzie on eksponowany, wystawiony dla pielgrzymów i brewę papieża Pawła VI, przyjmujący ten heroiczny akt narodu polskiego. Matka Boża także w sukni milenijnej zaprasza na gody do swojej Kany, by te nowe wydarzenia, które przed nami, i nowe pokolenie Polaków mogło uwierzyć w przedziwne i potężne orędownictwo Matki Bożej, która chroni nas na drogach wiary. I dlatego pozdrawiając wszystkich, dziękując za te dobre słowa, które słyszeliśmy, za życzliwość także na antenie Radia Maryja i na ekranach telewizji Trwam. Dziękując za to wszelkie dobro, wszystkich serdecznie zapraszamy na dzień 3 maja na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Bądźmy razem, żeby zobaczyć, jak wielu z nas kocha Matkę Bożą i przez tę miłość zawsze jest wierna Chrystusowi i nie boi się trudności i przeciwności, których świat nie będzie nam szczędził, ale pod opieką Matki Bożej przyjdzie na pewno zwycięstwo.
Ja serdecznie chcę pozdrowić moją rodzinę naturalną i moją rodzinę pielgrzymkową, grupę czwartą, a szczególnie chcę wyróżnić długoletnią jubilatkę, złotą jubilatkę, szefową grupy, siostrę Marię Pesz, która w tym roku przeżywać będzie, obchodzić 80 lat urodziny. Szczęść Boże wszystkim.
A ja pozdrawiam wszystkich czcicieli Matki Bożej, moich współbraci w Niepokalanowie, a także studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w sposób szczególny studentów Mariologii z Instytutu Kolbianum, którzy właśnie pielgrzymują do Lwowa, do miejsca, gdzie król Jan Kazimierz ogłosił Marię Królową Polski. I oczywiście wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
I jeszcze jeden owoc zawierzenia. Dzisiaj byliśmy tutaj z ojcem Melchiorem w Toruniu, w budującym się kościele dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Jej oblicze było świadkiem nieustannej modlitwy zawierzenia świętego Jana Pawła II na Watykanie. Myślę, że to jest jakiś kolejny znak i w tych naszych rozmowach, i na szlaku maryjnym Polski i świata. Dlatego gratulujemy ojcu dyrektorowi i tym wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego miejsca czci Matki Bożej Królowej Polski.
Jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. Już za chwileczkę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli komplet. Jezus Zbawicielu Świata, psalmodia ze środy trzeciego tygodnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu Świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. wiecznego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfit odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny dla Twoich naśladowców, jarzmo, które nakładasz, jest słodki, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Dziękujemy naszym gościom za przybycie do studia, za rozmowy niedokończone, za wspólną modlitwę. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i gościnność w Państwa domach.
Bóg zapłać ojcu Benedyktowi, a przez ojca, ojcu dyrektorowi i wszystkim, którzy tak życzliwie nas tutaj przyjęli. Dzisiaj mogliśmy doświadczyć tego spotkania w duchu przygotowania na spotkanie z Matką Bożą w dniu 3 maja na Jasnej Górze.